Kontynuujemy cykl naszych rozważań w roku wiary nad sakramentami świętymi, które są źródłem i przejawem wiary. Dziś chciałbym za przedmiot naszej refleksji wziąć sakrament Eucharystii. Jesteśmy bowiem jeszcze w klimacie paschalnym, w klimacie Triduum Paschalnego, które rozpoczęło się mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, która prowadzi nas do Wieczernika, do miejsca, gdzie Chrystus ustanowił Eucharystię i sakrament kapłaństwa, który pozostaje w służbie Eucharystii. Za Soborem Watykańskim II wypada powiedzieć, że liturgia, zwłaszcza eucharystyczna, jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc. W innym miejscu ten sam Sobór powiada, że liturgia jest pierwszym i niezastąpionym źródłem, z którego wierni czerpią ducha prawdziwie chrześcijańskiego. Stawiamy sobie więc pytanie, jak czerpać z Eucharystii, z liturgii, ducha prawdziwie chrześcijańskiego. I odpowiedzi na to pytanie poszukajmy w nauczaniu błogosławionego Jana Pawła II, który wciąż ma nam wiele do powiedzenia. Mówi się o papieżu Janie Pawle II, że jest to papież młodych, papież różańca, papież podróży apostolskich, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Jan Paweł II to jest papież Eucharystii. A mamy wiele powodów, aby tak powiedzieć o błogosławionym Janie Pawle II. Po pierwsze, on sam żył głęboko Eucharystią. Jego skoncentrowanie na Eucharystii podczas sprawowania mszy świętej, podczas adoracji wzbudzało podziw i pragnienie naśladowania. Ale też warto zauważyć, że jego pontyfikat został ujęty swoistą klamrą Eucharystii. Otóż na początku swego pontyfikatu drugi z listów, jaki skierował do kapłanów na Wielki Czwartek, to list pod tytułem Dominice Cenes z 1980 roku, w całości poświęcony kultowi Eucharystii. Z kolei pod koniec pontyfikatu w 2003 roku wydał ostatnią swoją encyklikę Ecclesia de Eucharistia. Encyklika została wydana 17 kwietnia 2003 roku. W tych dniach mamy dokładnie dziesięciolecie encykliki Ecclesia de Eucharistia. Po tej encyklice rok później, w październiku 2004 roku, Jan Paweł II wydał list apostolski pod tytułem Mane Nobiscum Domine, w którym ogłosił rok Eucharystii trwający od października 2004 roku do października 2005 roku. I dokładnie w połowie roku Eucharystii papież odchodzi do wieczności. Nie trudno więc odnieść wrażenie, że Eucharystia jest klamrą spinającą pontyfikat Jana Pawła II, zwłaszcza gdy uwzględnimy niezliczone odniesienia, niezliczone aluzje do Eucharystii, do przeżywania Eucharystii i to podejmowane w bardzo różnych kontekstach. W każdym razie te trzy wymienione dokumenty, czyli list na Wielki Czwartek Dominice Cenę, encyklika Ecclesia de Eucharistia i list apostolski Mane Nobiscum Domine można potraktować jako źródła, w których szukamy odpowiedzi na to podstawowe pytanie stawiane dzisiaj. W jaki sposób czerpać z Eucharystii ducha prawdziwie chrześcijańskiego? Proszę więc pozwolić, że w odpowiedzi na to pytanie będę przytaczał cały szereg wypowiedzi Jana Pawła II ze wspomnianych trzech dokumentów. I to nie dlatego, żeby wysługiwać się słowami papieża, ale dlatego, że moim zdaniem język papieża i zawartość dokumentów jest naprawdę godna uwagi. My wciąż za mało czerpiemy z tego bogactwa. Boję się, że upływ czasu, że zmiany w Kościele sprawią, że za parę lat zaledwie będziemy pamiętać, że był ktoś taki jak Jan Paweł II. Pozostaną nam tylko fotografie na ścianach, natomiast nic nie pozostanie z jego nauczania. Tymczasem wydaje mi się, że pontyfikat papieża Franciszka to jest praktyczna realizacja tego, czego uczył Jan Paweł II. Może tak być, że nie doczekamy się za tego pontyfikatu jakichś specjalnych dokumentów, takiej obfitości encyklik, adhortacji, motu proprio, listów apostolskich, jak za pontyfikatu Jana Pawła II. Zresztą pontyfikat Benedykta XVI też nie był nazbyt obfity, jeśli chodzi o nauczanie. I nie jest to tylko brak możliwości papieża Benedykta czy papieża Franciszka. Ale sądzę, że jest to świadome działanie. Jan Paweł II dał nam tak potężną dawkę doktryny Kościoła posoborowego, że trzeba wielu dziesięcioleci, abyśmy przyswoili choć w części całe to bogactwo. Więc chcielibyśmy korzystać z tego bogactwa i jeżeli będę tu cytował całe fragmenty, to w sposób świadomy, celowy, a nie tylko po to, żeby, jak powiedziałem, wysługiwać się myślą papieską. Otóż, drogie panie, w wspomnianym liście na Wielki Czwartek 1980 roku pod tytułem Dominice Cene błogosławiony Jan Paweł II kładzie mocny akcent na kult eucharystyczny, który, jak pisze, winien wypełniać wnętrza świątyń, również poza godzinami mszy świętych. Otóż w trzecim punkcie Dominice Cene powiada, że kult eucharystyczny winien wypełniać wnętrza świątyń, również poza godzinami mszy świętych. I z tego, co mi wiadomo, w wielu kościołach rzymskich i na świecie, między innymi w trakcie pontyfikatu Jana Pawła II, wiele świątyń otwarto do codziennego użytku wiernych. Przynajmniej tyle, żeby można było wejść do tego kościoła na chwilę modlitwy, że kościoły nie są twierdzami, ale są przestrzenią, w której można choć na chwilę wejść i zanurzyć się w sakramentalną obecność Chrystusa. I dalej w tym samym punkcie trzecim Jan Paweł II pisze: uwielbienie Chrystusa w tym sakramencie miłości powinno znajdować sobie wyraz w różnych formach pobożności eucharystycznej, jak na przykład nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, adoracje, wystawienia, godziny święte, 40-godzinne nabożeństwa, błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, procesje teoforyczne, kongresy eucharystyczne. To te najważniejsze formy kultu eucharystycznego, które warto podtrzymywać, które warto rozwijać, warto pielęgnować w wymiarze Kościoła powszechnego. I dalej znowu papież pisze: ożywienie i pogłębienie kultu eucharystycznego jest sprawdzianem prawdziwej odnowy, tej, którą Sobór postawił sobie za cel. Jest tej odnowy punktem poniekąd kulminacyjnym. Właśnie ożywienie kultu eucharystycznego jest sprawdzianem odnowy Kościoła. Spotkałem się kiedyś z podobną wypowiedzią jakiegoś teologa, być może inspirowaną słowami Jana Pawła II, że o prawdziwej reformie Kościoła po Soborze Watykańskim II możemy mówić dopiero wtedy, kiedy w pełni zrozumiemy sens liturgii. Nie przypadkiem przecież pierwszym dokumentem Soboru Watykańskiego II jest konstytucja o świętej liturgii. I nie mają racji ci, którzy twierdzą, że był to najłatwiejszy dokument, to było najłatwiejszą rzeczą i taką też poniekąd spektakularną, medialną, że Kościół oto dokonuje reformy i pierwszą rzeczą, jaką robi, zmienia liturgię. To nie tak, to jest bardzo uproszczone myślenie, Ale przede wszystkim jest to głęboka wizja teologiczna. Jeżeli liturgia jest źródłem i szczytem całego Kościoła, to właśnie trzeba od fundamentu zacząć remont domu, a nie od dymu w kominie. Dalej papież pisze, Kościół i świat odczuwają wielką potrzebę kultu eucharystycznego. Jezus oczekuje nas w tym sakramencie miłości. Nie żałujmy naszego czasu na spotkanie z Nim w adoracji, na kontemplację pełną wiary i gotowości wynagrodzenia wielkich win i występków świata. Kult eucharystyczny stanowi, jak mówi papież, duszę całego życia chrześcijańskiego, bowiem w Eucharystii nie tylko poznajemy miłość, ale sami zaczynamy miłować. Wkraczamy niejako na drogę miłości i na tej drodze czynimy postępy. Miłość, która rodzi się w nas z Eucharystii, dzięki Eucharystii też w nas się rozwija, gruntuje i umacnia. Punkt piąty. A teraz parę zdań z punktu szóstego. Papież zauważa, że prawdziwa cześć dla Eucharystii staje się z kolei szkołą czynnej miłości bliźniego. Między innymi dlatego wyjaśnia, że jeżeli praktykujemy autentyczny kult eucharystyczny, w oczach naszych musi rosnąć godność każdego człowieka. A poczucie tej godności staje się najgłębszym motywem naszego odniesienia do bliźnich. Musimy też wówczas stawać się szczególnie wrażliwi na każde ludzkie cierpienie i niedolę, na każdą nieprawidłowość i krzywdę, szukając w jaki sposób praktycznie jej zaradzić. Uczymy się z szacunkiem odkrywać prawdę o człowieku wewnętrznym, bo przecież właśnie to wnętrze staje się sakramentalnym mieszkaniem Boga w Eucharystii. Myślę, że te słowa nie wymagają specjalnego komentarza. Jeżeli zdamy sobie sprawę, że Chrystus tak jak do mnie przychodzi, przychodzi do każdego człowieka i tak jak mnie, tak kocha każdego innego człowieka, to już samo to wzbudza szacunek wobec tych, którzy tak jak ja są napełnieni Chrystusem. A w zakończeniu tego listu, w punkcie 12, papież kieruje napomnienie do kapłanów, bardzo mocne. Niech Bóg broni, pisze, abyśmy jako kapłani postępowali inaczej, abyśmy osłabiali tę cześć, odzwyczajając od różnych przejawów i form kultu eucharystycznego, w których wyraża się może tradycyjna, ale zdrowa pobożność, a nade wszystko ów zmysł wiary, będący udziałem całego ludu Bożego. To bardzo cenne napomnienie, bowiem spotykamy się w różnych środowiskach z takim troszkę pogardliwym podchodzeniem do różnych form pobożności w imię źle rozumianej reformy liturgicznej. A więc zamykanie różnych praktyk pobożności eucharystycznej poza mszą świętą po to, aby wyeksponować centralną rolę mszy świętej. No ale to jest trochę tak jak, powiedzmy, żeby wyeksponować piękną budowlę w jakimś tam otoczeniu, wycinamy wszystkie drzewa i krzewy, żeby tę budowlę było widać. No owszem, ją widać, tylko znika cały ten klimat i całe piękno tego miejsca. Podobnie może być z liturgią. Jeżeli wyeksponujemy mszę świętą przez pozbawianie tego wszystkiego, co z liturgii eucharystycznej wyrasta i do niej prowadzi, to może się okazać, że już nie będziemy w stanie w sposób efektywny przeżywać liturgii eucharystycznej. Idźmy dalej w tym rozważaniu. Jan Paweł II z kolei w encyklice Ecclesia de Eucharistia podejmuje na nowo problematykę Eucharystii po 20 kilku latach w sposób taki oficjalny. Jeszcze raz tę kwestię podejmuje, choć nieco w innym aspekcie, podkreślając, że Kościół rodzi się z Eucharystii, że Eucharystia jest eklezjotwórcza. Już sam tytuł tej encykliki, Ecclesia de Eucharistia, jest niezwykle wymowny. Kościół rodzi się z Eucharystii, żyje Eucharystią. I dalej papież stwierdza w punkcie pierwszym, że Najświętszy Sakrament wyznacza rytm jego dni, dni Kościoła, wypełniając je ufną nadzieją. Gdyż, stwierdza dalej w 9 punkcie, Eucharystia pojęta jako zbawcza obecność Jezusa we wspólnocie wiernych i jako jej pokarm duchowy jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada na drogach historii. Tym tłumaczy się wielka troska, jaką Kościół zawsze otaczał tajemnicę Eucharystii. To jest serce Kościoła. To jest ta pupilla oculi, ta źrenica oka, o którą trzeba szczególnie dbać, która jest szczególnie wrażliwa, ale bez której nie może cały organizm sprawnie funkcjonować. W tej encyklice Ecclesia de Eucharistia znalazło się wiele cennych, praktycznych wskazań odnośnie do życia eucharystycznego, odnośnie do tego pytania, jak właśnie czerpać tego ducha prawdziwie chrześcijańskiego z Eucharystii. I papież podpowiada cały szereg postaw duchowych, sposobów przeżywania Eucharystii, właśnie służących temu czerpaniu ducha prawdziwie chrześcijańskiego. Przede wszystkim wiele uwagi poświęca adoracyjnemu podejściu do Eucharystii. W punkcie 6 tej encykliki pisze: kontemplacja oblicza Chrystusa, kontemplacja wraz z Maryją jest programem, który zaproponowałem Kościołowi u początku trzeciego tysiąclecia. Papież ma na myśli list Novo Millenio Ineunte. Zachęcając go, by z entuzjazmem nowej ewangelizacji wypłynął na głębie na morzu dziejów. Kontemplowanie Chrystusa zakłada umiejętność rozpoznawania Go, gdziekolwiek się objawia, obecny na różne sposoby, ale przede wszystkim w żywym sakramencie Jego ciała i Jego krwi. Bodajże w 16 punkcie listu Novo Millenio Ineunte papież wzywa do kontemplacji oblicza Chrystusa. Właśnie kontemplacja ma być wyznacznikiem życia Kościoła. Jeżeli kontemplacja oblicza Chrystusa, to przede wszystkim, jak słyszymy, skoncentrowana na sakramencie Eucharystii. I to jest jeden ze sposobów owego czerpania ducha prawdziwie chrześcijańskiego. Niemniej ważne jest eschatologiczne podejście do Eucharystii. Papież w punkcie 18 pisze: Eucharystia kieruje do ostatecznego celu, jest przedsmakiem pełni radości obiecanej przez Chrystusa. W pewnym sensie jest antycypacją raju. W niej otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. W Eucharystii wszystko wyraża pełne nadziei oczekiwanie przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii, nie potrzebuje wyczekiwać zaświatów, żeby otrzymać życie wieczne. Posiada je już na ziemi, jako przedsmak przyszłej pełni, która obejmuje człowieka do końca. W Eucharystii otrzymujemy także gwarancję zmartwychwstania ciał, które nastąpi na końcu świata. Tę tezę papież ilustruje wybranymi tekstami, zdaniami z modlitwy eucharystycznej dla potwierdzenia, że istotnie sprawowana Eucharystia, teksty liturgiczne mówią nam przecież o antycypacji życia w niebie. Mówiąc tak bardziej prosto, jeżeli celem życia chrześcijańskiego jest zjednoczenie z Chrystusem, identyfikacja z Chrystusem, chrystoformizacja, jak mówi teologia duchowości, to tegoż Chrystusa, ku któremu zdążamy i z zjednoczenia, którego oczekujemy w życiu przyszłym, otrzymujemy już teraz. To jest ten sam Chrystus, który siedzi po prawicy Ojca w niebie i który schodzi do nas na ziemię w Eucharystii. Więc jeżeli istotą nieba jest zjednoczenie z Chrystusem, jest Bóg, doświadczenie Jego miłości, to w Eucharystii niebo schodzi na ziemię. W tym sensie Eucharystia ma ten wymiar eschatologiczny. Już tu w ziemskim życiu smakujemy życia wiecznego. Potrzeba tylko żywej wiary. Z tym, jak dalej zauważa papież w 19 punkcie encykliki Ecclesia te Eucharistia, wiąże się doświadczenie obcowania świętych. Ukierunkowanie eschatologiczne Eucharystii, pisze papież, wyraża i wzmacnia komunię z Kościołem zbawionych w niebie. Nie przypadkiem anafory liturgii wschodniej i łacińskie modlitwy eucharystyczne przypominają ze czcią Maryję, zawsze dziewicę, Matkę naszego Pana i Boga Jezusa Chrystusa, aniołów, świętych apostołów, męczenników i wszystkich świętych. Ten wymiar Eucharystii zasługuje na podkreślenie, dalej zauważa papież. Gdy sprawujemy ofiarę baranka, uczestniczymy w liturgii niebiańskiej i jednoczymy się z niezliczonym tłumem, który woła zbawienie w Bogu naszym, zasiadającym na tronie i w baranku. Zaiste Eucharystia jest bramą nieba, która otwiera się na ziemi. Warto też i na to zwrócić uwagę, że gdzie jak gdzie, ale właśnie w Eucharystii wchodzimy w szczególną więź ze świętymi. Doświadczamy obcowania świętych, owej komunii sanctorum i komunii w rzeczach świętych i komunii ze świętymi. Dla owocnego przeżywania Eucharystii potrzebna jest świadomość, jak zauważa papież w 22 punkcie encykliki, że nie tylko każdy z nas przyjmuje Chrystusa, lecz także Chrystus przyjmuje każdego z nas. Może za bardzo akcentujemy, że to my przyjmujemy komunię świętą. Potocznie nawet mówi się bardziej reistycznie właśnie wziąć komunię świętą. Bo teraz mamy sezon, rozpoczyna się sezon pierwszych komunii i coraz częściej słyszymy, że moje dziecko bierze komunię w tym roku. Czy dziecko moich sąsiadów idzie do komunii, albo bierze komunię, albo przystępuje do komunii. Ginie w tym języku fakt, że tak przede wszystkim to Chrystus nas przyjmuje. My Go przyjmujemy, ale bardziej On nas przyjmuje. My pozwalamy, aby przeniknął nas swoim ciałem i swoją krwią, aby wszedł w strukturę mojego ciała. Ale wchodząc w strukturę mojego ciała, przemienia je, przebóstwia. W końcu jesteśmy tym, co jemy. Więc jeżeli spożywamy ciało Chrystusa, On staje się organiczną częścią nas samych. On nas przemienia, On nas ogarnia, przyjmuje. On nas przebóstwia. Myślę, że warto ten moment też akcentować, aby nie umknęło nam coś, co jest niezwykle istotne w przeżyciu Eucharystii, w owocnym duchowo przeżyciu Eucharystii. W tym sensie właśnie, jak czytamy w tym samym punkcie 22 encykliki, Eucharystia jawi się jako źródło i jednocześnie szczyt całej ewangelizacji. Źródło i szczyt całej ewangelizacji, ponieważ jej celem jest zjednoczenie ludzi z Chrystusem, a w Nim z Ojcem i Duchem Świętym. Drogie Panie, to zdanie, które przytoczyłem, jest niezwykle ważne, zwłaszcza dla wszystkich pełniących funkcję nauczycielską, funkcję katechetyczną, w ogóle funkcję ewangelizacyjną. Jeżeli katecheza nie prowadziłaby do przeżycia owocnego, zaangażowanego przeżycia eucharystycznego, jeżeli nauczanie rekolekcyjne czy jakieś inne nie osiągałoby swojej kulminacji w Eucharystii, to byłby to wysiłek zmarnowany. Bowiem celem przepowiadania, jak to mówiliśmy w porannej refleksji, celem całego nauczania jest doprowadzenie człowieka do doświadczenia Chrystusa. A gdzież to doświadczenie ma się spełnić bardziej niż w Eucharystii? Dlatego Eucharystia jest punktem kulminacyjnym. Można tylko ubolewać, że katecheza sprowadzona do kolejnego przedmiotu szkolnego i odbywana w szkole niestety nie daje szansy bezpośredniego przełożenia na przeżycie eucharystyczne. Wspominam zawsze z sentymentem lata mojej pracy duszpasterskiej w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu. Panie znają ten kościół w większości, gdzie sale katechetyczne okalają dolny kościół. Bardzo często sam byłem świadkiem, ku mojemu zdumieniu, jak uczniowie po katechezie wchodzili do kościoła, albo przynajmniej przyklękali przy drzwiach na chwilę modlitwy w związku z tym, że tam jest Najświętszy Sakrament. Szkoła takiej możliwości niestety nie daje. I myślę, że pod tym względem jest to porażka całej działalności katechetycznej. Pod tym względem, nie lekceważąc wielu innych efektów. Ale nie można zgubić z oczu, z perspektywy całej działalności ewangelizacyjnej znaczenia Eucharystii jako punktu kulminacyjnego. Olbrzymie znaczenie dla życia chrześcijańskiego ma, jak słyszeliśmy na początku, kult Eucharystii poza mszą świętą, zwłaszcza adoracja i komunia święta duchowa, o czym papież w swoich dokumentach mówi bardzo wiele. Zatrzymajmy się jeszcze przy encyklice Ecclesia de Eucharistia. Jeśli chodzi o adorację, papież Jan Paweł II pisze: pięknie jest zatrzymać się z Nim, jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim sztuką modlitwy, to jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, na duchowej rozmowie, na cichej adoracji, w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi bracia i siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie. 25 punkt. Papież daje więc świadectwo własnego doświadczenia mocy Eucharystii, mocy adoracji Najświętszego Sakramentu. Z faktu, że w Eucharystii otrzymujemy Boga i Bóg wchodzi w doskonałe zjednoczenie z nami, zrodziła się już w średniowieczu praktyka komunii świętej duchowej. Może szczególnie rozwijana później, w późniejszych wiekach, zwłaszcza w XVIII, XIX wieku, także pod wpływem nurtów jansenistycznych, o których tutaj kiedyś mówiłem, które dość rygorystycznie traktowały komunię eucharystyczną. Więc pobożny lud, mający głód Eucharystii, rozwinął praktykę komunii świętej duchowej. I do podjęcia na nowo tej praktyki zachęca Jan Paweł II właśnie w cytowanej encyklice Ecclesia de Eucharistia w 34 punkcie. Pisze bowiem, że ta praktyka komunii duchowej służy temu, aby pielęgnować w duszy stałe pragnienie sakramentu Eucharystii. Tak narodziła się praktyka komunii duchowej, szczęśliwie zakorzeniona od wieków w Kościele i zalecana przez świętych mistrzów życia duchowego. Święta Teresa od Jezusa pisała: kiedy nie przystępujecie do komunii i nie uczestniczycie we mszy świętej, najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka komunii duchowej. Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością naszego Pana. Na czym polega, jaka jest różnica Na czym polega praktyka komunii duchowej i jaka jest różnica w stosunku do komunii eucharystycznej? Może najpierw, jakie są zależności, jakie są podobieństwa? Otóż komunia święta duchowa jest formą modlitwy, formą aktu strzelistego, którego treścią jest wszystko to, co zwykle przeżywamy podczas komunii eucharystycznej. A więc te modlitwy, te akty pobożne, te uczucia, które towarzyszą nam komunii sakramentalnej, powtarzamy i odtwarzamy w sobie, wyrażając w ten sposób usilne pragnienie zjednoczenia z Chrystusem Eucharystycznym. Bardzo może tu pomóc wyobraźnia przywołująca obraz przystępowania do Komunii Świętej lub też podawania ciała Pańskiego, tak jak to było w żywotach chociażby świętego Stanisława Kostki, któremu święta Barbara przynosi w czasie choroby Komunię Świętą, czy w przypadku wielu innych świętych, którzy mieli wizję właśnie podawania ciała Pańskiego. Więc obudzenie w sobie pragnienia zjednoczenia z Chrystusem i towarzyszące temu modlitwy, praktyki, uczucia, adoracji, wdzięczności i temu podobne. Tutaj trudno to zadekretować. W praktyce często wyraża się to jakąś formułą, która zawiera właśnie te akty. Jest to taka formuła modlitewna, bardzo różne formuły spotykałem, w których się wyraża to pragnienie, że Panie Jezu, pragnę Cię przyjąć na nowo, uwielbiam Cię obecnego we wszystkich kościołach, przeniknij mnie sobą, obdarz łaską, bądź uwielbiony i tak dalej. Różnica jest taka mianowicie, że w świetle obecnego prawa możemy przystąpić do komunii sakramentalnej najwyżej dwa razy dziennie, przy spełnieniu określonych warunków, a więc stan łaski uświęcającej, uczestnictwo we mszy świętej i tak dalej. Nie ma takich ograniczeń, jeśli chodzi o komunię duchową. Do komunii świętej duchowej możemy przystępować wiele razy w ciągu dnia i to nawet w stanie niełaski. Choć wydaje się to bardzo może trudne i bolesne, ale jak najbardziej możliwe. Nie ma więc żadnych ograniczeń co do ilości, co do długości sytuacji, w których możemy wchodzić w komunię świętą duchową, zwłaszcza kiedy, powiedzmy, jesteśmy w podróży i gdzieś na horyzoncie widzimy kościoły, możemy się duchowo tam przenieść i przeżywać w sobie to eucharystyczne zjednoczenie. Wprawdzie jest ono istotowo różne, ale owoce duchowe są jak najbardziej porównywalne i niezwykle cenne. I do tej praktyki właśnie zachęca Jan Paweł II. Odnośnie do adoracji Najświętszego Sakramentu, warto jeszcze zajrzeć do listu Manu Nobiscum Domine. W punkcie 18 błogosławiony Jan Paweł II nawiązuje do zakończonego niedawno, myślę tutaj z pozycji wydania listu Manu Nobiscum Domine, roku Różańca. Otóż Jan Paweł II, mówiąc o tym przejściu od roku Różańca do roku Eucharystii, wskazuje na Różaniec jako modlitwę kontemplatywną, niezwykle użyteczną w kulcie Eucharystii poza mszą świętą. Tu chcę mocno to podkreślić. W myśli papieża różaniec jest doskonałą formą adoracji, kontemplacji Jezusa Eucharystycznego poza mszą świętą. Nie może być nic w czasie mszy świętej. A wiemy, że dawne zwyczaje, dawne praktyki czyniły mszę świętą okazją do różnych celebracji. I czasem się zdarza na parafii. Byłem kiedyś świadkiem wizytacji biskupa w maju, bierzmowanie. W czasie bierzmowania biskup bierzmuje, a w tym czasie ludzie odprawiają w ramach mszy świętej, odprawiają nabożeństwo majowe. Albo na przykład taki zwyczaj, że godzinki służą jako poszczególne pieśni mszy świętej. Na wejście odpowiednia część, zamiast psalmu odpowiednia część i tak po kolei godzinki prześpiewane w ramach mszy świętej. Takie praktyki są niedopuszczalne, natomiast poza mszą świętą różaniec jest jak najbardziej wskazaną formą adorowania bycia z Jezusem i Maryją, byciem przy Jezusie z Maryją. Maryja jest tą niewiastą Eucharystii. Ona w swojej szkole, nawiązuje tutaj do listu Rosarium Virginis Marie, prowadzi nas do Jezusa, do adoracji, do kontemplacji Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Dlatego właśnie Jan Paweł II stwierdza w 18 punkcie Manen Obiscum Domine, że także różaniec, pojmowany w jego głębokim znaczeniu biblijnym i chrystocentrycznym, stanie się szczególnie odpowiednim sposobem kontemplacji eucharystycznej, realizowanej razem z Maryją i w jej szkole. We wspomnianym liście Manen Obiscum Domine papież podkreśla, że w roku Eucharystii właśnie Eucharystia jest epifanią komunii, jakimś szczególnym przejawem komunii, wspólnoty Kościoła. Eucharystia postuluje dawanie świadectwa i krzewienie kultury Eucharystii. Pojawia się to określenie parokrotnie. Krzewienie kultury Eucharystii. W 26 punkcie tego listu czytamy: chrześcijanie winni dołożyć starań, by z większą mocą dawać świadectwo o obecności Boga w świecie. Nie lękajmy się mówić o Bogu i z dumą nosić znaki wiary. Kultura Eucharystii rozwija kulturę dialogu, która z niej czerpie swą siłę i pokarm. Kultura Eucharystii. Eucharystia jest nie tylko wyrazem komunii w życiu Kościoła, jak dalej w 27 punkcie papież stwierdza. Ona jest również programem solidarności dla całej ludzkości. Kościół stale odnawia w celebracji eucharystycznej swą świadomość, że jest znakiem i narzędziem nie tylko wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem, ale także jedności całego rodzaju ludzkiego. Tu jest wyraźna aluzja do pierwszego punktu Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium, gdzie jest powiedziane, że Kościół w Chrystusie jest niejako znakiem i sakramentem jedności ludzi z Bogiem i pomiędzy sobą. Takim znakiem i narzędziem wewnętrznej jedności ludzi pomiędzy sobą i z Bogiem przede wszystkim jest Eucharystia. Jest ona bodźcem do czynnego angażowania w budowę społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego w 28 punkcie. I papież kończy ten list nadzieją w 29 numerze, pisząc: gdyby owocem tego roku Eucharystii było choćby tylko ożywienie we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich sprawowania mszy świętej niedzielnej i poświęcenia więcej czasu i uwagi adoracji eucharystycznej poza mszą świętą, to ten rok łaski spełniłby pokładane w nim nadzieje. W każdym razie dobrą jest rzeczą mierzyć wysoko, nie zadowalając się miernością, bo wiemy, że zawsze możemy liczyć na pomoc Bożą. Właśnie to pragnienie, aby przynajmniej ożywić niedzielne sprawowanie mszy świętej i więcej czasu poświęcić na adorację. Gdyby się to udało zrobić, rok Eucharystii przyniósłby pożądane owoce. Z perspektywy tych 8 lat myślę, że można podjąć się próby oceny, na ile rok Eucharystii przyniósł te oczekiwane owoce. Drogie Panie, mówimy o wymiarze globalnym, wymiarze powszechnym życia eucharystycznego w Kościele, ale zejdźmy trochę na nasz grunt. Jeżeli sięgniemy do dokumentów Kościoła na temat życia konsekrowanego, a konkretnie dokumentów na temat instytutów świeckich, to znajdziemy cały szereg właśnie wypowiedzi także Jana Pawła II o znaczeniu Eucharystii dla osób konsekrowanych i dla świeckich konsekrowanych. I żeby was już nie męczyć zanadto tą taką zawartością bardzo skondensowaną tekstów papieskich, pozwolę sobie przytoczyć tylko trzy fragmenty. Otóż podczas spotkania z osobami konsekrowanymi i instytutowymi w Madrycie 2 listopada 82 roku Jan Paweł II powiedział: zachowujcie żywą pewność, że wasze powołanie jest Boże, mając głęboką wizję wiary karmionej modlitwą i sakramentami, zwłaszcza najświętszą tajemnicą Eucharystii, która jest źródłem i szczytem każdego autentycznego życia chrześcijańskiego. W ten sposób przezwyciężycie łatwo wszelką niepewność co do waszej tożsamości i będziecie podążać wiernie, utożsamiając się z Chrystusem i w Jego błogosławieństwach i równocześnie będąc świadkami Królestwa Bożego we współczesnym świecie. Tutaj, jak słyszymy, zawiera się aluzja, że kult Eucharystii pozwala przezwyciężyć niepewność co do własnej tożsamości. Kiedy człowieka dopada kryzys, to jedynym i skutecznym lekarstwem jest trwanie przed Najświętszym Sakramentem. Z kolei rok później, 28 grudnia 83 roku, Jan Paweł II do Instytutu Spigolatrici della Chiesa mówił: potrzeba, abyście pielęgnowały przede wszystkim głębokie życie wewnętrzne, odkrywając dzień po dniu niezgłębione bogactwo misterium Chrystusa obecnego w Eucharystii, dając jasny i czytelny przykład bezgranicznej miłości i odpowiedzialności wynikającej z przynależności do Kościoła i posłuszeństwa Jego pasterzom, ożywiając wszystkie wasze inicjatywy duchem misyjnym. A więc właśnie, odkrywać dzień po dniu niezgłębione bogactwo misterium Chrystusa obecnego w Eucharystii. I jeszcze jeden fragment wypowiedzi papieskiej, bardzo nam bliskiej, bo wypowiedzianej w Polsce podczas czwartej pielgrzymki 4 czerwca 97 roku na Jasnej Górze do osób konsekrowanych. Jan Paweł II wtedy powiedział: Eucharystia, sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, uczta paschalna, w której spożywamy Chrystusa, w sposób najdoskonalszy wyraża sens i prawdę o waszym powołaniu. Eucharystia wyraża sens i prawdę o waszym powołaniu, o życiu braterskim we wspólnocie oraz o potrzebie ewangelizacji. Eucharystia to ofiara i dar. Jako taka domaga się odpowiedzi godnej ofiary i daru. Słowa znanej pieśni eucharystycznej mówią o Chrystusie Panu: On się nam daje cały. Konsekwentną odpowiedzią na ten niezwykły dar jest pełny i wielkoduszny dar z siebie, który znajduje swój wyraz w wiernym wypełnianiu rad ewangelicznych, czyli w dążeniu do miłości doskonałej Boga i bliźniego, a w konsekwencji do gorliwego głoszenia orędzia zbawienia. Eucharystia to niewyczerpalne źródło energii duchowej płynącej wprost od Pana, który choć milczy w tej wielkiej tajemnicy wiary, to jednak ciągle powtarza: jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Jego pomoc, proporcjonalna do waszego otwierania się na tajemnicę miłości, wspiera wciąż na nowo wasze niekiedy słabnące siły i rozjaśnia światłem noce duszy. Dzięki tej pomocy zachęta Pana bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia, na pewno się spełni z jego łaski, a za waszym współudziałem. On dziewiczy ubogi i posłuszny Ojcu, a dziś w Eucharystii jest chwalebny. Jest dla was rękojmią osiągnięcia celu waszej trudnej i fascynującej drogi ku świętości. Myślę, że te teksty wymagają głębszego zastanowienia się nad nimi. Niech będą więc inspiracją do poszukiwania chociażby w zbiorze dokumentów Kościoła na temat instytutów świeckich tego wszystkiego, co Kościół ustami papieży ostatnich dziesięcioleci ma nam do powiedzenia na temat Eucharystii. A w podsumowaniu tradycyjne trzy pytania do dalszej refleksji. Po pierwsze, na czym polega i w czym wyraża się moja adoracja podczas podniesienia? Rzecz bardzo praktyczna. Moment podniesienia. Zauważmy, jak zachowują się wierni. Wierni świadomi tego, co się dokonuje na ołtarzu, adorują, patrzą na uniesione postacie, bo po to one są unoszone. Ale są tacy, którzy w momencie, kiedy kapłan podnosi hostię lub kielich, spuszczają głowy. Kiedy kapłan opuszcza je na ołtarz, oni głowy podnoszą. Na odwrót. Ale nierzadko spotykałem się z pytaniem, co mam robić w momencie przeistoczenia. Odpowiedź jest prosta. Adorować. Ale jak? I to jest właśnie pytanie. Na czym polega i w czym się wyraża moja adoracja podczas podniesienia? Po drugie, co należałoby zmienić w moim przeżywaniu dziękczynienia po Komunii Świętej? Świadomość, Chrystus wniknął we mnie, stał się częścią mnie. Noszę go w sobie, tak jak matka nosi poczęte dziecko. Czy ja go w sobie czuję? A jeżeli tak, to jak wygląda moje dziękczynienie? O czym ja myślę? Co ja robię w tej chwili z bardzo intymnego, najintymniejszego zjednoczenia z Chrystusem? Warto też skontrolować to, co się w nas dzieje właśnie po przyjęciu Komunii Świętej. I trzecia rzecz. Dlaczego adoracja Najświętszego Sakramentu jest dla mnie ważna? Dlaczego adoracja Najświętszego Sakramentu jest dla mnie ważna? Jaką osobistą rację znajduję, aby uzasadnić potrzebę tej szczególnie cenionej przez Kościół praktyki eucharystycznej?